Witamy. Tomasz Olszewski, teraz już oficjalnie 8-9 minut po godzinie 9 oraz komentatorzy w dużej, że tak powiem, liczbie alfabetycznie. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz Piesiewicz, Gdyńskie Stowarzyszenie Miasto Wspólne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Puternicka, blogerka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dużo o Gdyni dzisiaj będziemy mówić, ale ja bym chciał jednak zacząć od tego, co wczoraj tak dość radykalnie nastąpiło. Otóż nastąpił zakaz wjazdu do centrum Gdańska samochodów ciężarowych i pojazdów wolno, jak to jest tam określone?
Wolnobieżnych,
czy jakoś tam. No w każdym razie chodzi o meleksy. I o ile ciężarówki jestem absolutnie w stanie zrozumieć, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć te meleksy, chociaż kiedyś mi piana ciekła po brodzie, kiedy jechałem za takim meleksem, nie mogąc go wyprzedzić, a bardzo się spieszyłem, no i musiałem się poruszać z tą szybkością zwiedzających miasto Niemców.
No to jest rzeczywiście, oczywiście mają plusy i minusy meleksy, ale może zacznijmy zupełnie od czegoś innego. Rok temu, mniej więcej rok temu, była zapowiedź miasta o tym, z Zarządu Zieleni, Drugi Zieleni, o tym, że muszą być ograniczenia ruchu w centrum Starego Miasta z uwagi na to, że tam są prowadzone inwestycje i to zagraża bezpieczeństwu. Czyli jak gdyby przygotowywano do tego, że coś się będzie działo, tak? Tymczasem zamiast właśnie, że tak powiem, tego, czy oprócz tego ograniczenia ruchu dla ciężarówek, co jest, zgadzam się z tobą, Tomku, absolutnie korzystne dla wszystkich i nie zanieczyszcza przy okazji tak środowiska, jak to robiły poprzednio. Natomiast jeśli chodzi o meleksy, no te meleksy w niczym tak naprawdę, one są elektryczne, one w niczym tam specjalnie nie zagrażały, a równocześnie dawały naszym gościom przyjeżdżającym do Gdańska zwiedzania w miarę szybko. Nie każdy ma tyle czasu, żeby spokojnie obejrzeć wszystko to, co się w Gdańsku obejrzeć na sterówce powinno. Często przyjeżdżają na przykład, nie wiem, statki wycieczkowe, które mają bardzo ograniczony czas, w związku z czym wybierają sobie 2-3 kąski, a tak mogą dzięki takim meleksom zobaczyć więcej, więc uważam, że robienie tego typu zakazu no, ma jakiś inny cel, a jaki to zobaczymy.
To z Państwa w tej
efekty
sprawie?
Na pewno będą odwrotne, bo mówimy o smogu, mówimy o zanieczyszczeniu powietrza i ograniczamy ruch pojazdów elektrycznych, a w zamian za to pojawią się zaraz ciężarówki, czyli Lubliny, które już czekają na placu jednej z firm zajmującej się obwożeniem turystów. Stare, kopcące rupiecie, tak, które będą wjeżdżały całkowicie legalnie do śródmieścia Gdańska i woziły turystów, oczywiście po tych ulicach, po których mogą jeździć samochody, ale będą pełniły tę samą rolę.
Znaczy, tak. Ja w ogóle nie rozumiem, jakim sposobem może dojść do ograniczenia właśnie ruchu samochodów o napędzie elektrycznym, dlatego że w Sopocie my marzymy o tym właśnie, żeby samochody o takim napędzie rozwoziły turystów.
Ale jeżdżą meleksy w sezonie.
Jeżdżą
takie,
i właśnie należy...
Można przy fontannie przed molem wejść.
Znakomite rozwiązanie. Mam nadzieję, że w Sopocie nikt nie wpadnie na równie dziwny pomysł jak w Gdańsku, żeby ten rodzaj transportu zlikwidować, ponieważ właśnie dla turystów jest to idealne. Zostawiają gdzieś samochód na obrzeżach miasta i dojeżdżają do plaży, zwiedzają miasto, przyglądają się wszystkiemu powoli. Także to zupełnie niezrozumiała decyzja.
Dla mnie też nie poleca tutaj Zarząd Drugi Zieleni korzystanie z autobusu linii numer 100, no, który oczywiście z którego niewiele zobaczymy. No,
to mały taki
można po prostu
autobus,
wysiąść i co 20 minut, prawda, podobno jeździ kolejny, w związku z czym można sobie wsiadać i wysiadać i dojeżdżać gdzieś tam. No tutaj jeśli powiedzmy sobie prawdą jest, że spółka miejska ma przejąć funkcję tą odkrytych autokarów, których oczywiście w tym roku już nie będzie, bo pewnie za mało czasu, wiedzielibyśmy o tym już. Podobno, że tak powiem, pan Lisicki, który w tej chwili, że tak powiem, jest decydentem w tej sprawie, taką decyzję podjął. No zobaczymy.
Jaką decyzję podjął, bo słowo podobno i podjął decyzję, to ja bym chciał uściślić.
To znaczy podobno, ja czytałam gdzieś, po prostu nie jestem w stanie precyzyjnie określić, ale czytałam to na portalach trójmiejskich, że taka decyzja została podjęta, w jakiej fazie formalnie ona jest, nie wiem.
Ale decyzja, decyzja dotycząca czego?
Dotycząca zastąpienia meleksów właśnie tymi odkrytymi autokarami.
No wiemy, że w tym roku raczej tych autobusów miejskich odkrytych nie będzie, na pewno. Zresztą zdaje się, że projekt autobusów odkrytych to był projekt tych panów od Meleksu.
To był projekt przedsiębiorców, którzy przedstawili go miastu, a miasto go sobie
krótko mówiąc ukradło. Panowie zarzucają, że ten projekt będzie przejęty.
Spodobał się, znaczy. To, znaczy to był taki, to był dobry pomysł.
To znaczy najpierw usłyszeli, że zły.
Przerobowe w urzędzie, żeby zająć się akurat tą działką.
Być może, no być może. Być może.
A to kiedy te Lubliny? Bo to ja na temat Lublinów nic nie wiem, więc przyznaję.
To właśnie wczoraj nasz dziennikarz zauważył na parkingu jednej z firmy, która zajmuje się uwożeniem turystów, taki Lublin, jak jeździły w Karpaczu. Który ma odkrytą górę i wozi turystów. No na razie jest bez tablic rejestracyjnych, na razie firmy nie mówią po co tam stoi, dlaczego został ściągnięty do Trójmiasta, no ale łatwo się domyślić.
Ale czy one nie zostaną potraktowane jak te ciężarówki właśnie, które...
No nie, no to jest samochód osobowy. To jest samochód osobowy dopuszczony do ruchu. Także kolejne obejście złego przepisu.
No to zróbmy krótką przerwę, bo ja muszę odetchnąć. Po tak szokującej informacji 603-06-06-06, jeśli ktoś z Państwa zna takie różne szczegóły, to też czekamy na nie. Pani Magda pisze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze lub i znajomości. Pan Kazik, Meleksy prowadzone przez młodych i niedoświadczonych kierowców to zmora pięknego miasta. Wydobywająca się z nich głośna muzyka i dyskotekowe światła niewiele mają wspólnego ze zwiedzaniem. Na głównych drogach o prędkości 50 km na godzinę są poważnym zagrożeniem. Jak się przyjeżdża do Gdańska, to trzeba się liczyć, że zwiedzanie to kilkanaście godzin, a nie zaliczanie punktów jak na rajdzie.
To znaczy, no jest coś w tym, ale no chyba nie do końca.
I tak i nie.
I tak, prawda? I nie, prawda? Dlatego, że jak powiedziałam, no przyjeżdżają statki wycieczkowe, które naprawdę mają ograniczony czas na zwiedzanie.
No i też ludzie, jak często widzę, którzy mają ograniczone ludzie, możliwości poruszania się.
Więc to
też, a poza tym, no sami przecież często jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy bardzo niewiele czasu na to, żeby cokolwiek zobaczyć, a nie zobaczyć to byłoby grzechem.
Ale nie trzeba tak radykalnie, że zaraz likwidować. Może po prostu ograniczyć tę głośną muzykę i zakazać się światu dyskotekowego.
Zawsze to można jakoś cywilizować, bo rzeczywiście to, co w tej chwili się dzieje z tymi Meleksami, to często jest taka
wolna Amerykanka, tak zwana.
Wolna Amerykanka, to prawda.
To bardzo wolna.
Nawet bardzo wolna, tak. Bardzo wolna, ale przecież można wyznaczyć odpowiednie trasy dla nich. To żaden problem. Są przecież trasy rowerowe na starym i głównym mieście, które już kierowcy się przyzwyczajają do tego, że tam się pojawiają rowerzyści. Ja mówię, że się przyzwyczajają, bo jeszcze widzę bardzo często, że kierowcy są zaskoczeni, co ten facet tutaj, czy ta dziewczyna na tym rowerze robi. Przecież ja król szos tutaj jadę.
Czasami kolejny król roweru.
Ale jednak rzadziej. Ja jako kierowca samochodu jednak powiem, że rowerzyści coraz lepiej jeżdżą.
Ja jako pieszo.
I kolejna rzecz, o czym Tomek na samym początku mówił, że sposób poruszania się tych Meleksów. Trzeba to wszystko ucywilizować i myślę, że byłoby dobrze.
Pani Magda pisze, a mnie Meleksy doprowadzają do szału, bo jeżdżą po drogach nie przestrzegając przepisów, kierowcy są aroganccy. A Lubliny? Wystarczy, że policja sprawdzi dokładnie stan techniczny takiego auta. Jeśli jest niesprawny, zabieramy dowód rejestracyjny. I ważna informacja od pana Pawła. Chwaszczyno, Oliwa, godzina 15 minut. No to Meleksem też myślę, że można by w tym tempie.
Spokojnie.
Meleks to pojazd elektryczny, pojazdy elektryczne to nasza przyszłość. Tak przynajmniej wicepremier Morawiecki przecież obiecuje, że będziemy mieli tych samochodów na miliony. I chyba Gdynia postanowiła wyrwać się tutaj na czoło, chociaż tych czuł kilka już było wcześniej, ale teraz Gdynia chce mieć swoją gdyńską dolinę elektromobilności.
Tak, właśnie chcę mieć dolinę elektromobilności, ale troszeczkę to tak palcem na wodzie jest pisane, bo jak
to Łukasz Piesiewicz mówi o tym palcu i tej wodzie.
A, przepraszam.
Nie, proszę bardzo.
Bo w czwartek bodajże została podpisana umowa o powołaniu klastra, który ma pracować nad jakimś pojazdem elektrycznym, który ma być gdyńskim pojazdem do carsharingu, czyli do takiego...
Do
wypożyczania. Miejski pojazd do wypożyczania.
Swój carsharing robi w Gdańsku Energa, ale w gdyńskim projekcie nie bierze udziału.
Nie bierze udziału. Właściwie w tym projekcie gdyńskim nie bierze udziału poza Politechniką Gdańską nikt i Akademią Morską nikt, kto miałby jakiś kapitał, nazwijmy to intelektualny, pretendujący do tworzenia takiego, samochodu, chociaż też i na Politechnice, oprócz tej katedry, która zajmuje się trolejbusami między innymi, nie ma za bardzo tam sił.
Ale Gdynia to miasto z morza i marzeń, to może to jest marzenie
może
o elektromobilności.
Tak, ale to jest troszeczkę takie, no, patrząc na pomysły tego Electromobility Poland, tej spółki ogólnopolskiej, która ma zająć się budową samochodu elektrycznego i która planuje go zrobić tam, nie wiem, w ciągu kilku miesięcy chyba, nie wiem, jakiś konkurs jest na karoserię teraz i tak dalej, a jednocześnie porównując to do na przykład wysiłków takiego Volvo, które na jeden samochód 10 lat mniej więcej projektowania potrzebuje.
Ale to złośliwi też zarzucają premierowi Morawieckiemu, że jakby nakłady, które są przewidziane na ten polski samochód elektryczny wobec nakładów, które mają światowe koncerny, to jest, że tak powiem, żałośnie śmieszne.
No tak, ale...
Niemniej są już jakieś przecież autobusy elektryczne.
Ten rynek się rozwija.
Nasze Meleksiki można spotkać na całym świecie.
Na tej konferencji czwartkowej
nawet na Cyprze
było hasło, że
przypomnę słynną eskapadę posłów Euro.
W Tajlandii, gdzieś tam na wyspach.
Na tej czwartkowej konferencji dotyczącej właśnie tego gdyńskiego samochodu elektrycznego było hasło, że Gdynia, czy tam całe Pomorze ma być takim miejscem, gdzie to wszystko będzie się najszybciej rozwijało, ale w sumie to Wrocław będzie znacznie szybszy, bo oni tam już są po przetargu i car sharing oparty na Nissanach Leaf, a nie na jakichś swoich, wprowadzają od wiosny przyszłego roku.
A my nie będziemy popierać
opcji. Ale możemy
obcych.
Pracować nad swoim. Ja uważam, że próby, jeżeli powiedzmy sobie tam, profesor Dominiak z Politechniki Gdańskiej tak dość ostrożnie się wypowiadał na temat tych możliwości. Niemniej jednak angażowanie, każda próba angażowania, jeżeli ona nie pociągnie za sobą straconych wydatków
publicznych
i wyrzuconych błoto, myślę, że jest dobrym krokiem.
Gawronem polskim się nie stało drogowym.
No, czy korwetą, tak? Także tak. Niemniej jednak ja jestem zawsze za próbami, o ile one nie są zbyt kosztowne.
Znaczy ten car sharing i ta elektromobility to jest jakaś przyszłość, chociaż przyszłością tak na pewno są samochody autonomiczne, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu zresztą.
No więc właśnie, więc... No, ale coś w międzyczasie musi być, tak?
Pytanie, czy miasto powinno inwestować siły i środki właśnie w to, czy kupować gotowe rozwiązania, które wymyślą przedsiębiorcy?
A odpowiedź na to pytanie?
No, według wielu osób właśnie nie, no bo to nie miasto powinno inwestować. To nie miasto jest od tego, żeby być liderem innowacyjności w zakresie tworzenia pojazdów.
Ale miasto ma takie marzenia, park naukowo-technologiczny.
Ale dlaczego nie? Dlaczego miasto ma się tylko przyglądać temu, co dzieje się wokół, a nie być inicjatorem cen?
Ale może być inicjatorem.
Dlatego, że miastu zawsze idzie to wolniej. To już niezależnie, jakie miasto się za to zabierze,
no tak, ale
jednak
z tego co słyszę, co tutaj pan Łukasz mówił przed chwilą, tak zrozumiałem, że w ogóle cała ta sprawa jest palcem na wodzie pisana. Po co to robić? To może niech miasto robi wolniej, ale niech będzie z tego efekt. Znaczy ja trochę się buntuję przeciwko takiemu od razu z góry mówieniu nie, że nie, bo nie.
Nie, to jest inna kwestia. Jeśli miasto chciałoby się angażować finansowo w jakieś przedsięwzięcie gospodarcze, w którym istnieje ryzyko utraty pieniędzy podatników, to miasto nie powinno tego po prostu robić.
Szczególnie... To, co mówiła pani Małgorzata przed chwilą, że rzeczywiście jeśli jest ryzyko straty pieniędzy publicznych, to tego się nie robi.
Bo to po prostu...
Publiczne to publiczne, ale to
miasto nie może grać
mieszkańców
na giełdzie, krótko mówiąc. Bo to tak to jest.
A że przykłady tego wprowadzenia,
albo
tego carsharingu opartego na samochodach elektrycznych już są na świecie i one są sprawdzone, to nie trzeba wymyślać na nowo koła, po prostu wziąć jeden z takich przykładów ze świata, nie wiem, z Grenoble albo bliżej, na przykład z Wrocławia, jak już uruchamiał w 2018 roku i po prostu wprowadzić to w Gdyni w podobny sposób, unikając błędów, które popełniono.
Może Gdynia nie chce czekać do 2018
podobno
roku.
Podobno pan Kojot tam, który jest jednym z inicjatorów
Bo to jest tak, jak pan mówi, no czekanie do 2018, potem poczekamy, jak to się sprawdza. Ale i w 2022 roku może coś będziemy
robić.
Ale
ja tu czytam, że czytam wypowiedź pana Drusala, rzecznika Urzędu Miasta Gdyni. Chcemy pokazać własny samochód elektryczny do jazdy po mieście w systemie carsharingu. No to ja się pytam, czy to 2025 mniej więcej strzelałbym, jeśli chodzi o prace projektowe i tak dalej, i osiągnięcie jakiegoś rezultatu.
Czekamy na państwa komentarze. 603-06-06-06, skrót wiadomości za chwilę w Radiu Gdańsk. Witamy po przerwie. Tomasz Olszewski, a także Mieczysław Abramowicz, Łukasz Piesiewicz, Małgorzata Puternicka, Michał Stąporek, Małgorzata Tarasiewicz. Przepraszam bardzo, tutaj jednak mam Michał Sielski oczywiście.
A Michała pozdrawiamy. Tak.
Małgorzata Tarasiewicz. Tutaj był jeszcze jakiś apendyks do tego tematu, o którym
Ja pozwolę sobie, bardzo cię przepraszam, Tomku, ja
Kojota.
Pozwolę sobie po prostu poprawić, bardzo przeprosić pana Konkola, którego nie wiem dlaczego nazwałam kojotem. Jak można było kwiatek pomylić ze zwierzęciem tego, jak tego
to może
nie
mieć
wiem,
podtekst freudowski.
Przepraszam. Pan Konkol. I chciałabym jeszcze przy okazji dodać, że pan Konkol jest również właścicielem firmy, która już pracuje nad prototypem autobusu. Nie wiem, jak długo pracuje, ale firma nazywa się
Może bez skryptu reklamy.
Lokowanie,
ale te 250 milionów na elektromobilność to wczoraj zostało.
A tak, tak, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozdało wczoraj granty.
Ale zostało granty rozdane, tak jak po cichu sobie rozmawialiśmy tutaj w przerwie, to są dwa programy.
Ale nie, tych programów jest kilkanaście w całej Polsce.
Ale ja mówię o dwóch programach, do których przystąpiła Gdynia, Ekarie i EBAS, które mogą ewentualnie w ramach tych programów również dostać dofinansowanie od państwa.
Ale nie w ten Innokar, ten Innokar, który został wczoraj, w czwartek założony, nie załapał się. Więc,
a tu te, się nie te, załapał. Tak,
te granty, 250 się, milionów, to jest jakby co roku będzie. Bo...
Ja jeszcze chciałabym się odnieść do wątpliwości Mietka. Dlaczego właściwie z budżetu miasta nie powinniśmy inwestować w e-samochody, czy w jakiekolwiek inne innowacje w przypadku takim jak Gdynia, kiedy mamy niedozwiązaną sprawę Pekinu, wiele potrzeb społecznych, no właściwie
sprawa byłoby... Pekinu jest coraz bliższa rozwiązania, jeszcze parę podpaleń. No, metoda tak sprawdzona, przecież grajskie nie zakłady mięsne na przy angielskiej grobli, prawda? Zajezdnia w Oliwie. No z ogniem, tak jest. Ale na szczęście bez miecza.
No ale można to rozwiązać właśnie dotacjami czy jakąś pomocą, rewitalizacją i pomocą dla ludzi, którzy jej potrzebują, więc inwestowanie może w innowacje na tym etapie jeszcze jest zbyt wczesne.
Mi się też czasami wydaje, że jeżeli coś już jest, działa i jest sprawdzone, to lepiej i taniej to kupić niż powoływać, że tak powiem, zespoły, które będą się zajmowały wymyślaniem tego. Jeszcze, no bo wiadomo, że to będzie więcej kosztowało.
Jeszcze zastrzegę, że nie mamy szczegółów dotyczących wydatków miasta na ten program. Wiemy, że miasto podpisało list intencyjny przystąpienia do tego klastra, więc nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że miasto na razie roztacza jakąś tam PR-ową otoczkę wizję.
Ale miasto mówi o tym, że bez biznesu to nie wyjdzie, więc...
To zróbmy mały skok z Gdyni znów do Gdańska. Biznes jest. Czy powstanie kolejna dzielnica, w której, tak jak przy Waterfront, będą bawili się przyjezdni, a nieszczęśni mieszkańcy, którzy mieli wystarczającą ilość gotówki albo wystarczająco duży kredyt i zamieszkali w wymarzonym miejscu i się okazuje, że to jest po prostu jeden wielki koszmar, tak jak to wynika z opisów tego, co dzieje się przy Waterfroncie. Wcześniej chyba Sea Towers, to tak jeszcze nie uciekając z Gdyni, prawda, bo to prekursor, tak Michał powiedziałeś.
Sea Towers to się zaczęło. Tam jeden mieszkaniec wynajmował swoje mieszkanie dwóm paniom, które świadczyły przeróżne usługi. Potem wspólnota zaprotestowała, to pozwał wspólnotę do sądu, że ogranicza mu działalność gospodarczą. To były,
rzekomo... Myślałem, że czerpanie korzyści z cudzego nierządu jest...
Nie, to oczywiście były studentki, które studiowały na AWF-ie i czasami po prostu głośno ćwiczyły i dlatego on poczuł się oburzony, że ktoś mu przeszkadza w wynajmowaniu swojego mieszkania.
I wygrał?
Nie, zmieniono uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, która potem była tak napisana, że po prostu nie dało się tak robić. Po prostu nie wpuszczano gości, którzy nie byli wcześniej zapisani do mieszkań.
Czyli da się.
Czyli da się. No, a tutaj mamy teraz wiadomość, właśnie nie wiem, jak, czy optymistycznie, a czy mniej optymistyczna. Mieczysław to ma na kartce wypisane. Młode miasto, gdańskie młode miasto, ta dzielnica ma znów ożyć, to znaczy znów, bo już jeden kapitał obcy sprzedał to teraz drugiemu kapitałowi obcemu.
Tym razem belgijskiemu. Ja wczoraj poświęciłem trochę czasu, żeby sprawdzić, co to za Belgowie są. Belgów bardzo lubię, nawet tych, którzy mówią po flamandzku, chociaż to dziwny język. I na stronach, bo tych stron jest wiele, jednej z tych firm, która jest od niedawna współwłaścicielem Młodego Miasta, czyli Reviv, znalazłem informację o nich. O tym, że oni się głównie zajmują właśnie rewitalizacją dawnych terenów postindustrialnych lub też budynków. Na przykład zaprojektowali i w tej chwili realizują projekt rewitalizacji starych doków w Gandawie. Ja sobie obejrzałem te stare doki w Gandawie sprzed rewitalizacji i w trakcie, bo to jeszcze jest nieskończone i muszę państwu powiedzieć, że się uspokoiłem. Że się bardzo, bardzo uspokoiłem, bo bałem się, co oni tutaj, ci Belgowie, powymyślają. Wymyślili rzecz następującą. Mimo, że w Gandawie, bo w innych miejscach, w innych miastach jest trochę to inaczej wygląda. Na przykład w Dunkierce, czy jeszcze gdzie indziej. Co prawda nie zostawili starych budynków doków, tak jak je zastali, trochę je przebudowali. Wybudowali super nowoczesne, jak to się teraz mówi, lofty, przeszklone, pełne światła. Jest tam bardzo dużo zieleni. I to, co dla mnie najważniejsze i to, co mnie ujęło i tak sobie pomyślałem o młodym mieście w Gdańsku ze spokojem, że zostawili nabrzeże w zasadzie niezmienione. I po tym nabrzeżu kursują dźwigi stoczniowe. Takie jak te nasze.
Pytanie jest też, jak potraktują obcy kapitał, potraktuje lokalnych, lokalsów. Tak?
Tylko inna kwestia jest taka... Nie, o tym ale nie mogę mówić, bo nie wiem. Ja tylko mówię o tych wizualizacjach, które widziałem. I jeszcze jedna rzecz, która też mnie bardzo ujęła, mianowicie to, że do nabrzeża zacumowane są prostopadle, jachty, a więc to jest coś w rodzaju mariny. I to, co najfajniejsze w tym, mianowicie takie długie, wielkie barki, w których, jak domyślam się, bo to jakby z tej wizualizacji nie wynikało wprost, to są może restauracje, to są może nawet jakieś mieszkania, plus do tego długie, wychodzące w basen portowy pomosty szerokie, które zresztą wcześniej też były.
A może to są pływające takie dla tych studentek AWF-u, przepraszam, wszystkie studentki AWF-u, które ćwiczą głośno, żeby mogły poćwiczyć.
Już Tomaszu kończę. Jeszcze tylko powiem, że na jednej ze stron Reviv, tej firmy, która przejęła Młode Miasto, jest artykuł o właśnie Młodym Mieście w Gdańsku z jednym, co prawda, zdjęciem wizualizacji, ale niesłychanie właśnie interesującym, bo nie tylko pokazuje, że oni będą chcieli tam postawić takie super nowoczesne budynki. Nawiasem mówiąc, bardzo ładne. Nie za wysokie, nie przewyższające swoją wielkością budynków dawnej stoczni cesarskiej, ale właśnie chcą zachować bardzo wiele budynków XIX-wiecznych. Oczywiście tam jakoś je rewitalizując. Muszę powiedzieć, że wizyta na tych stronach Reviv wczoraj bardzo mnie uspokoiła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie mówię o pierwszych swoich wrażeniach.
Ta wizualizacja jest chyba odziedziczona po poprzednich właścicielach, ale jedną rzecz zwrócę uwagę, że nowy właściciel zapowiada konkurs urbanistyczny, co nie jest takie częste i na nieszczęście nie jest takie częste, bo konkursy urbanistyczne na większe tereny powinny być na dobrą sprawę obowiązkiem.
Tak.
A to się rzadko zdarza. Tak, w Gdyni mieliśmy na Gdynie Zachód taką dużą dyskusję publiczną i jakąś koncepcję urbanistyczną ogarniającą większy teren. Tak? Bo tak naprawdę to mamy dzisiaj, nasza architektura, urbanistyka wygląda tak, że jest jeden deweloper, który sobie postawi coś, za chwilę drugi obok coś i to w żaden sposób
nie ugra. Tutaj w tym miejscu o tym mówiliśmy, ale nie ma całościowego myślenia o mieście, o przestrzeni, nawet o pejzażu.
A druga kwestia, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale tak. Nie wiem, czy to się teraz pojawiło przy zakupie, przy tej transakcji, ale bodajże właśnie teraz ten nowy właściciel wycofuje się z pomysłu budowy centrum handlowego. Tam nie będzie centrum handlowego. Jeśli nie będzie, znaczy to jest jakiś trend pewien, bo już przesycenie tych centrów handlowych istnieje.
Przecież istnieje ograniczona liczba po prostu.
Forum Gdańsk, które powstaje, prawda, i robi się coraz bardziej monumentalnym zaburzeniem krajobrazu.
Też gdzieś wczoraj natrafiłem na te informacje, że nie będzie centrum handlowego i odetchnąłem z ulgą, bo to jest zmora potworna.
Tak, ja też oglądałam stronę tej właśnie firmy, która zakupiła i która będzie budowała nowe miasto, jednak naszła mnie taka smutna refleksja, czy konieczne było wyburzenie tak wielkiej ilości budynków na terenie stoczni zwlekania, czy to nie jest zupełnie inne, dlatego że rzeczywiście te budynki mogłyby być teraz wykorzystane. Był to wspaniały materiał, wspaniały kawałek historii, który został bezpowrotnie stracony i przecież jak wiemy, konserwator zabytków, wojewódzki konserwator zabytków dopiero nie niedawno wpisał te obiekty do rejestru zabytków. Burzono dźwigi. Właśnie stanęły mi przed oczami zdjęcia Michała Szlagi, który dokumentował właśnie przewracający się dźwig, ten pył, który pokrywał właśnie burzone obszary stoczniowe. I to jest tak smutne i przerażające, że nawet właśnie te piękne zdjęcia belgijskiej firmy nie zdołały mi tego smutku, jakby nie zdołałam ugasić tego smutku.
Oczywiście Małgosiu, masz rację, no ale niestety stało się tak, jak się stało. To jest fatalne. To jest więcej niż błąd, to zbrodnia.
Wielu protestów.
Tutaj wielokrotnie przecież mówiliśmy o tym, dając przykłady z innych miast europejskich, czy Berlina, czy stolic Republik Bałtyckich, czy Helsinek, gdzie Londynu, stare doki w Londynie, gdzie dba się, chucha się i dmucha na te postindustrialne.
I one nadal żyją. Tak.
I one żyją. Tak. I one odżywają. One, u nas w niektórych miejscach się może próbuje coś takiego robić. Wiem, że na przykład w Łodzi jest kilka takich miejsc, które nawiązują do tego sposobu myślenia o dawnej architekturze tej industrialnej. Ale niestety ciągle tego jest za mało. Łatwiej jest wyburzyć i postawić od nowa, podpalić.
Podpalić, wyburzyć.
No właśnie, podpalić, bo to słowo mnie intryguje. Podpalić. To co miasto Gdynia powinno zrobić w sprawie Pekinu?
Spalić.
Miasto Gdynia zaczęło już działania. Znaczy słowo spalić. Już jest całkowicie nie na miejscu, bo ten problem istnieje od kilkudziesięciu lat. To trochę było tak, że kolejna kadencja to było przecież przejęcie, powiedzmy sobie, masy spadkowej, w której są też długi, a ten Pekin jest takim długim społecznym, który Gdynia ma.
Ale te kadencje przejmowane to tak naprawdę same od siebie.
Oczywiście tak. I to był taki problem odsuwany, zamiatany pod dywan, aż w końcu ten lawa z tego wulkanu zaczyna się wydobywać. Przez ten czas Gdynia nie budowała mieszkań komunalnych, nie budowała mieszkań socjalnych, wolała płacić co roku właścicielom mieszkań, którzy nie mogli eksmitować lokatorów, na przykład, którzy im nie płacą, płacić odszkodowania.
To były 2 miliony złotych?
Tak, to były kwoty rzędu 2 milionów złotych rocznie. Za 2 miliony złotych można zbudować 15 niewielkich mieszkań, kupić na obrzeżach miasta, bo wiadomo, że mieszkania socjalne i komunalne to nie jest najwyższy standard i najwyższy metraż. I przez te 10 ostatnich lat właściwie do zera zlikwidować kolejkę osób oczekujących na mieszkania.
Większym problemem jest to, że następowała wyprzedaż tego zasobu komunalnego, bo właściwie przez do niedawna, do momentu uchwalenia kilka miesięcy temu uchwały, która wstrzymała tę sprzedaż i stworzyła w ogóle jakiś program budownictwa komunalnego w Gdyni, to do tego momentu była prowadzona taka wyprzedaż. I zresztą jakiś czas temu szukałem mieszkania w Gdyni i przyznam, że trafiła na kilku pośredników, którzy oferowali mi mieszkanie komunalne. I nie wiem, jakim cudem oni tam szacher-macher robili, ale...
Trzeba było próbować.
No właśnie... Szacher-macher robi się tak jak na przykład w wypadku Sopotu, gdzie albo też Gdańska, gdzie najemca, czy też ten, który ma umowę, ma 90% bonifikatę, no i te, ale nie ma pieniędzy na to, czyli tak naprawdę pośrednik, najczęściej prawnik, kancelaria prawna zajmuje się tym, że kupujemy 100-metrowe mieszkanie na niego, on dostaje na Brodwinie 3 pokoje, wszyscy są szczęśliwi, każdy zarobił i ubyło kolejne mieszkanie komunalne.
Pomimo tych wielu lat zaniechań dotyczących samego rozwoju zasobu komunalnego, który rzeczywiście pozwoliłby na załatwienie tego problemu, trzeba oddać miastu, że teraz, zresztą w środę będzie głosowana uchwała dotycząca wsparcia tym osobom, które tam zamieszkują na Pekinie. I ta uchwała na pewno jest dość kosztowna, jak ją czytałem, jej realizacja, ale na pewno jest w stanie w jakiś sposób pomóc tym ludziom. Tylko że pamiętajmy o tym, że problem Pekinu to też jest problem właścicieli Pekinu, tak? Jeśli oni mają tam według różnych wyliczeń od 15 do 28 milionów złotych uzyskać za ten obszar, to ja się zastanawiam, czy w całości przejmowanie tego problemu przez miasto jest okej. Okay. Znaczy inaczej, ja nie neguję prawa własności do Pekinu. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że prawo stoi po stronie właścicieli. Tylko zastanawiam się, czy oni nie powinni wyjść też z pewną ofertą.
Podzielić się swoim dobrem.
Podzielić się swoim dobrem, bo to jest ich problem. Tak jak gdybym ja był właścicielem i chciał coś załatwić, to bym policzył sobie, ile mogę tutaj jeszcze się podzielić swoim dobrem, żeby ten problem szybko załatwić.
Nie samo miasto to musiało rozwiązać tak, ten
tam,
problem.
Tam w ogóle wchodzi w rachubę jakaś firma Beijing z Sopotu, gdzieś ostatnio czytałem, która skupuje te grunty. Tam jest jakby ruch w tym biznesie już gdzieś tam z tyłu. Tak?
No ale de facto w końcówce to mamy coś takiego, że mamy dwa różne systemy jak gdyby zawiadywania tym terenem, bo trochę to jest miasta, jest to komunalne.
Znaczy
tak?
Nie, tam nie ma terenu komunalnego.
Czy czynsze się płaci prywatnym osobom?
Czynsze prywatne.
Tak. Miasto, jakby, cały jest
miasto przejęło tak. Sam problem, bo ten problem społeczny jest gigantyczny na Pekinie. Tak. Tak? To jest tak, że to jest chwilami slums. Tak?
No ale właśnie tu jest problem w tym, który zgłasza Ikonowicz, chyba pan Ikonowicz, i to chyba słusznie. Podobnie zresztą pan Marcin Chorała z PiS-u zdaje się w podobny sposób to ocenia, że jest jak gdyby różne podejście do dwóch grup ludzi. Tych, którzy dzierżawią i tych, którzy powiedzmy sobie płacą czynsz komunalny. Tak?
Ale to wynika z prawa. To nie jest tak, że miasto Gdynia sobie uchwaliło ustawę.
Nie. Ja nie winię, broń Panie Boże, miasta Gdyni, tylko jeżeli trzeba zdefiniować najpierw problem, tak, a potem próbować znaleźć taki element, który pogodzi dwa różne stanowiska.
Tak. Mnie trochę intryguje taka pewna bierność wobec tych podpaleń też, bo wydaje mi się, że mamy do czynienia
z jakąś
biernością ze strony służb, a z drugiej strony policji. Jakąś narastającą brutalnością w temacie jakby oczyszczenia tego terenu.
Przez lata czyściciele kamienic w różnych polskich miastach tak. Dokonywali rzeczy strasznych. Jakoś
i niestety nie dokonywali bez kary.
Znamy to już z ziemi obiecanej przecież. To jest tak stary sposób
manewr.
Spalić i
najgorzej, że niektóre dostać się odszkodowania. Niektóre budynki są tak odporne na podpalanie. Tak? No.
Bo oni to są spadkobiercy właściciela przedwojennego. Ja bym ich nie piętnował, bo ja rozumiem, że oni walczą przez 20 lat z tym, żeby ten teren w jakiś sposób odzyskać. To rozumiem. Ja mam problem po prostu tylko taki, że zapewne zainteresowała się tym jakaś firma, ten Beijing na przykład, tak? Która może wprowadzać bardziej kapitalistyczne metody działań niż
no, ale ta firma nie wzięła się sama z siebie nie wzięła. Właściciele ktoś autoryzują jej działania, bo ją wynajęli, prawda, do tak zwanego oczyszczenia.
Doszło do jakichś transakcji już, tak? Więc, ale problem jest gigantyczny, tym
ale
ludziom trzeba pomóc.
Prawa i nie wolno.
A pan Roman pyta, a co z mieszkaniami komunalnymi, które miały powstać za teren osiedla zielonego w Gdyni? Panowie wiecie dużo na temat Gdyni.
No na razie temat mieszkań komunalnych ucichł, bo Gdynia weszła w projekt Mieszkania Plus, a on jak wiadomo centralnie rozwijany raczkuje, na razie nie wiadomo gdzie, nie wiadomo na jakich zasadach.
A wiemy w Gdyni już, na Pogórzu. Będzie trudność co prawda z przejechaniem przez trasę na drugą stronę, ale no tak, na Pogórzu mają w dwóch miejscach bodajże
no tam
działki.
Bliżej Kosakowa niż Gdyni tak naprawdę to będzie, także no to jest na razie to tak jak ten samochód elektryczny trochę. No,
ja bardzo mocno promuję wizję SKM-ki do północnej Gdyni. Może kiedyś porozmawiamy o tym.
No tak, nawet z tymi budynkami, niektórymi właśnie ta ich ognioodporność jest najgorsza, że właśnie przez ta nieszczęsna zajezdnia w Oliwie, prawda? Albo te zakłady mieszne w Gdyni. Ile roboty, ilu ludzi musiało się poświęcać? To jest niebezpieczne przecież. Ogień
absolutnie.
Może poparzyć.
Ja widziałam właśnie płonące zakłady mięsne. Przecież to był obłęd. Ci ludzie, którzy próbowali to ugasić, to była olbrzymia liczba ludzi zatrudnionych. Już nie mówię o pieniądzach wydanych na tą całą akcję ratunkową, potem sprzątanie, utylizowanie różnego rodzaju rzeczy. No przecież to jest straszne, bo to powoduje ogromne koszty i nikt jak gdyby, niestety sprawców najczęściej w takich sytuacjach się nie znajduje.
A na Pekinie jeszcze 170 budynków pozostało.
I tym optymistyczną wiadomością musimy kończyć. No pewnie nie dla wszystkich optymistyczna, bo to trzeba dużo materiałów łatwopalnych mieć. Mieczysław Abramowicz, Łukasz Piesiewicz, Małgorzata Putranicka, Michał Sielski, Małgorzata Tarasiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.